Ola i Marcin Sawiccy zapraszają do wysłuchania podcastu U Sawickich. Nasz podcast związany jest z szeroko rozumianą edukacją zarówno dzieci, jak i nas dorosłych.
Zanim zaczniemy słuchać naszego, rozmawiać i pewnie słuchać naszego podcastu, zapraszamy Was do ocenienia tego i innych podcastów na aplikacjach, na której słuchacie. To bardzo jakby nam pomaga docierać do większej ilości osób, które są po prostu zainteresowane edukacją. A o czym chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj? Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać w naszym podcaście o takim gorącym, jak mianowicie w maju nagrywamy ten podcast, temacie, mianowicie uroczystości pierwszej komunii. Sakramentu pojednania w zasadzie pierwszej komunii, ponieważ póki co jeszcze spora ilość dzieci przystępuje do tego sakramentu, wiąże się z tym dużo i oczekiwań, i refleksji, jest tam moment zarówno wydaje się ciszy, ale i gwaru, rodzinny, ale bardzo indywidualny, z drugiej strony ma pewien charakter taki wręcz czasami totalny w dzisiejszych czasach. Mamy czasami trochę już inne potrzeby, albo bardziej się reflektujemy, jak mogłoby to wyglądać. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, nie jak jest źle, albo nie jak nie powinno wyglądać, tylko podzielić się refleksją, jak wygląda sakrament pojednania i pierwszej komunii w Barankach. I nie będzie to rodzaj, mi się wydaje, Olu, instrukcji, tylko bardziej takiej opowieści. Jakbyśmy w tym podcaście chcieli trochę namalować, a bardziej ty byś namalowała to, jak to wydarzenie wygląda, żeby tym, którzy może już troszeczkę wiedzą albo nie wiedzą, a chcieliby się dowiedzieć więcej, mogła powstać taka opowieść zasłyszana o tym, jak to może wyglądać w Barankach, albo jak to powinno wyglądać w Barankach, albo jak to w ogóle powinno wyglądać. Mówię taki wielki fan.
Jako tata.
Jako współmałżonek prowadzący.
Bo rzeczywiście tak myślę sobie, że to jest bardzo ważne, może to, co na końcu padło, bo Baranki, tak dla takiego, może takiego tylko przypomnienia, prowadzone są, wspólnoty Baranków, może tak już powinniśmy to nazywać, prowadzone są przez małżeństwa, przede wszystkim przez małżeństwa. Oczywiście zdarzają się też osoby pojedyncze. Mamy wspaniałą siostrę, Urszulankę, Beatkę, ale przeważnie prowadzą grupy barankowe małżonkowie, czyli całe rodziny, wspólnie z kapłanem. To jest nasze założenie, musi być kapłan, nie może nie być kapłana. Ale większą taką, w pewnym sensie taką pracę, taką codzienną pracę, prowadzenie tych grup, prowadzenie tych spotkań, biorą na siebie rodziny.
Tak, ale my tu już nie skończy się na przypominaniu, tylko tak jakbyśmy tak potrafili powiedzieć, zaczynamy.
I teraz,
jak to się odbywa?
Jak to się odbywa? I teraz, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli to jest umocowane w rodzinach, bardzo mocno umocowane w rodzinach, a nie gdzieś na przykład na katechezie w szkole z panią katechetką i my jako rodzice mamy dostęp wtedy tylko do jakichś spotkań czy zebrań, to bardzo mocno jest nasze. I teraz rzeczywiście trzeba by było zacząć od spowiedzi, bo ona jest ściśle związana z pierwszą komunią świętą, często się jakoś ją tam pomija, traktuje jako coś, co trzeba odbyć, no musi być spowiedź, bo nie będzie jutro komunii, tak? Ja bym może bym tak się podzieliła doświadczeniem grup czy tego sposobu prowadzenia, jaki przez wiele lat z ojcem Przemkiem Ciesielskim wspólnie prowadziliśmy, czy prowadzimy. To jest pewnego rodzaju specyfika, ponieważ te nasze grupy miały charakter wyjazdowy, czyli przyjeżdżało się do nas, do naszego domu na kilka w roku trzydniowych zjazdów i również ten zjazd komunijny był wyjazdowy. Wiele grup Baranków, odkąd wypuściliśmy Baranki w świat, w Polskę, działa przy parafiach i to jest absolutnie cudowne. I my wtedy wręcz mamy takie założenie, że musimy wyjeżdżać, bo bez wyjazdu nie ma w ogóle takiej, nie zawiąże się wspólnota. Wiele grup też na sam koniec wyjeżdża, żeby jakby tuż przed komunią jeszcze raz się wyciszyć i być razem. Ale ten moment właśnie tego spotkania ze spowiedzią i z pierwszą komunią na wyjeździe jest często z jednej strony bardzo trudny, bo rodzice czasami się boją, jak zareaguje rodzina, a potem się okazuje, że wyciągnięcie takiej rodziny, na przykład właśnie w góry, wynajęcie jakiegoś domku czy jakiegoś miejsca i spędzenie tych 2-3 dni tylko i wyłącznie jakby nastawieni w tej ciszy, w tym wyrwaniu z tego kontekstu takiego szalonego życia. Tak, tak. Bardzo niezwykłe
przynosi. Teraz powiem tak namalować, nawet nie odnoszę, nawet się, jakby się tak w głowie miała tak, jakieś, tak. Nie, nie tak ogólne, ale jakoś tam tak. Więc, konkretne takie wydarzenie, jak to wygląda.
My zawsze proponujemy układ taki, że w piątek przed komunią, która zwykle jest w soboty, bo o wiele łatwiej w parafii nie wcinać się pomiędzy inne msze święte, tak? Więc w piątek, przeważnie o godzinie 15, spotykaliśmy się z dziećmi w kościele na mszy świętej, która miała zakończyć się spowiedzią. To była msza święta, która jednocześnie była rocznicą komunii z poprzedniego roku. To było tylko zaproszenie, ale bardzo często wiele dzieci przyjeżdżało. My tak to mówiliśmy, że to jest takie przekazanie pałeczki, że te dzieci i te rodziny z zeszłego roku przekazują dalej. I msza święta, bardzo prosto prowadzona, w sensie taka no, nierozbudowana, prosta msza święta, w czasie której odnawialiśmy sakrament Chrztu Świętego i ten moment zapalenia świec, żeby wszystko nie było na drugi dzień, żeby nie było za dużo tych wrażeń właśnie w czasie samej uroczystości komunijnej. I dzieci przychodzące przeważnie z rodzicami. To był ten moment, na który jeszcze raczej się nie zaprasza tłumnie gości i rodziny.
Nie raczej z rodzicami, przychodzą z rodzicami.
Tylko raczej tylko z rodzicami, tylko, tak mówię, właśnie, czy z rodzeństwem. Tak. Oczywiście, jak babcia, dziadek, jasne, tak,
ale
że tak.
Ale chodzi o to, że bez rodziców to się nie odbywa, nie przychodzą sami.
Przychodzą z rodzicami. I teraz po zakończeniu mszy świętej wszyscy jesteśmy w ławkach. Ojciec wystawiał Najświętszy Sakrament, rozpoczynała się adoracja. I ojciec, albo czasami dwóch ojców, bo czasem potrzebowaliśmy więcej kapłanów, siadał sobie po prostu na schodkach ołtarza przy Najświętszym Sakramencie. Tutaj z przodu, pod monstrancją, przy Najświętszym, pod ołtarzem. I teraz, które dziecko było już gotowe, to wychodziło z rodzicami, rodzice trzymając za ręce. Myśmy wcześniej prosili o to rodziców, to było jakby tak delikatnie zasugerowane, żeby to tak było. Rodzice wyprowadzają dziecko z ławki, trzymając za ręce i klękają w niedalekiej odległości od ołtarza. I dziecko podchodzi do kapłana, siada sobie obok niego na tym schodku ołtarza. I dziecko się spowiada, a w tym czasie rodzice są bardzo blisko po prostu tego dzieciaczka swojego i modlą się za to dziecko. To jest taka no, niezwykła modlitwa wstawiennicza za dziecko. Bardzo wzruszający moment.
Bardzo głęboki.
I po spowiedzi następuje ten moment, w którym kapłan przekazuje dziecko w ręce, w objęcia rodziców. I rodzice po prostu przytulają. To czasami trwa chwilę. Nikomu się nie spieszy. Przytulają to dziecko i gdy je już utulą, ten uścisk taki matczyno-ojcowski, gdy utulą dziecko, to wtedy rodzice nakładają na to dziecko wyspowiadane białą szatę, czyli białą albę. Tę albę, w której jutro przystąpi do komunii. I to, tu zrobię taką małą dygresję, to ma bardzo głęboki, symboliczny sens, bo to ma odwołanie oczywiście do Chrztu Świętego i do białej szaty, którą się otrzymuje na chrzcie, odwołanie do koloru białego, czyli do symbolu czystości, ale też ma wielkie odwołanie do Ewangelii, do przypowieści o zaproszonych na ucztę. To jest ta przypowieść, którą pewnie wszyscy dobrze znamy, bo to jest ten moment, w którym Pan zaprasza na ucztę, ludzie przychodzą na tę ucztę, siadają za stołem i w pewnym momencie wchodzi człowiek, który nie ma na sobie szaty. I co robi ten Pan? Gospodarz wyprasza go. Nie masz szaty, wyjdź. I on wychodzi. Wtedy my się przeważnie wszyscy buntujemy. Jak to? Nie włożył szaty i został wyproszony. Tymczasem należy wiedzieć, że w tamtych czasach wraz z zaproszeniem na ucztę otrzymywało się szatę. Czyli tamten człowiek z Ewangelii otrzymał szatę, ale jej nie nałożył. Pytanie, dlaczego jej nie nałożył? Dzieci mają, bo my rozmawiamy o tym wcześniej z dziećmi na spotkaniach, dzieci mają dużo więcej ciekawszych intuicji niż my, ale to jest ten moment, kiedy to dziecko symbolicznie w tym momencie otrzymuje szatę, zaproszenie na ucztę, na tą jutrzejszą ucztę. I wraz z rodzicami siada z powrotem w ławce, nie wychodzi z kościoła, ponieważ cały kościół, my wszyscy, modlimy się albo w ciszy, a przerywana ta cisza jest kanonami, psalmami. Zawsze warto poprosić kogoś, kto śpiewa po prostu. I ta płynąca po prostu modlitwa psalmami czy kanonami. I kolejni podchodzą, ci, którzy są gotowi. I ta uroczystość trwa długo, ale po prostu to jest coś tak niesamowitego, że my w ogóle tego nie czujemy, tego czasu. I na koniec wyspowiadane wszystkie dzieci, ja to bardzo lubiłam, zawsze ja je brałam, i po prostu siadamy sobie pod ołtarzem i one tak siedzą. I to jest taka, no taka adoracja w największej istocie. Panie Jezu, jestem, tak? Jestem. Po prostu jesteśmy. Siedzimy, jesteśmy. I zakończenie, błogosławieństwo i wychodzimy. I to jest spowiedź. Prosimy, tak technicznie tu dodam, żeby rodzice byli wyspowiadani wcześniej, albo prosimy innego kapłana, który po prostu z tyłu kościoła gdzieś w konfesjonale spowiada gości czy też rodziców. To jest spowiedź dzieci.
O. I to jest, i Ola, to jest ten pierwszy dzień, albo ten pierwszy element tej niezwykłej uroczystości. Tak. A teraz... Następnego dnia wstajemy rano i jest...
I tutaj jeszcze może jedną rzecz powiem, bo to jest też ciekawe, czasami się to jakby wymyka. Ważne są te proste alby. My nigdy nie robimy żadnego kroju na wszystkie dzieci takich samych. Każdy sobie szyje w domu, jaką albę chce. Ważne, żeby była bardzo prosta, żeby na przykład weszła, technicznie już to jest uwaga, weszła na to ubranie w piątek.
Łatwa do nałożenia.
Tak, bo teraz kiedyś pamiętam, ktoś miał jakąś sukienkę, to nie mógł wcisnąć tej alby, a to jest ten piękny gest, taki symbol włożenia, nałożenia tej alby. Prościusieńkie alby, bez żadnych tam cudów. Dzieci w czasie uroczystości pierwszej komunii świętej siedzą z dziećmi, z rodzicami. Jeśli się uda, no to jest ławeczka przeznaczona dla rodziców i dla tego dziecka, czy dla całej rodziny. To już jak tam w danej rodzinie, w danym kościele się uda, w zależności od technicznych możliwości. Przychodzimy oczywiście wcześniej.
Jakiekolwiek nie były możliwości, to jednak dzieci z rodzicami.
Nie robimy żadnych prób. Możemy się tylko umówić na to, kto w której ławce siedzi, bo może warto, żeby jakieś maleńkie dzieci nie usiadły na samym końcu i nie zostały przez wielkich tatusiów zasłonięte. Siadamy po prostu w tych ławkach i jesteśmy. Jest bardzo prosta liturgia. To, co jest takim dodatkiem, ale bardzo takim pięknym dodatkiem, to jest to, że wcześniej ktoś z rodziny, jakaś rodzina przygotowuje i piecze bochenki chleba, które są w procesji z darami, wraz z winem, z chlebem, winem, jest wniesiony ten kosz z tymi chlebami, jest wniesiony pod ołtarz i potem po mszy świętej symbolicznie ojciec rozdaje każdemu dziecku i dzieci przed kościołem łamią ten chleb z całą rodziną i z przyjaciółmi, z wszystkimi, którzy tam. To jest bardzo piękny moment.
Więc generalnie jakby z tego, co tak Ola, jak opowiadasz, to jakby kluczem przeżywania tego jest pewna prostota, pewna taka nieskomplikowaność, skupienie się na liturgii.
Marcin, nie ma fotografii, prawda? Dla wielu osób to jest trudne, ale my już to mówimy na pierwszym spotkaniu.
Rozumiem, nie ma fotografii w znaczeniu od smartfona po wypasione.
Nie ma żadnych zdjęć. Tak, przypominamy w ostatniej chwili jeszcze, bo czasami jakiś gość może nie usłyszał. Bardzo o to prosimy. Nie ma żadnych zdjęć. Jest potem i można sobie robić ile się chce, ale sama ta uroczystość jest bez żadnego, nawet bez jednego wspólnego. Nie ma żadnego fotografa. Nic nas
znaczy,
nie
wspólne
odciąga.
Wspólne jest po, może być po.
Może być po, ale nie ma, nawet nie ma czegoś takiego, że wykupujemy jednego, zamiast 50 będzie jeden. Nie ma żadnego. Nie ma w ogóle fotografii. To jest nasze założenie. I naszym założeniem też takim wcześniejszym, już dużo wcześniejszym, do czego podprowadzamy rodziców i przeważnie rodzice są przekonani, często jest trudność z rodziną. Komunia święta bez prezentów. To jest taki bardzo...
Znaczy ona ma prezent, ale
prezentem jest jedynym Pan Bóg. Tak. I teraz tak, jeżeli się uda nakierować rodzinę, że jest 360 ile tam, 4 dni w roku, kiedy możecie obdarowywać. 365 jest wszystkich, tak? A tego dnia nie ma prezentów. Możecie każdego innego dnia, to jest tyle świąt, ale nie w dzień komunii. Nie, jakby nie z tej okazji. bardzo fajne rozwiązanie nam zatrybiło i myślę, że działa w wielu grupach, bo wiele rodzin, wiele rodziców, czy cioć, czy chrzestnych nie jest w stanie tego przeskoczyć. I któregoś razu, na samym początku jeszcze naszych tej drogi barankowej, taka jakaś podpowiedź przez jedną rodzinę została zaproponowana. Rodzice mogą powiedzieć do chrzestnych, czy do dziadków, czy do cioć, że nie ma prezentu, bardzo was prosimy, uszanujcie to, ale my z dziećmi, czy mama z dziećmi, czy razem z tym dzieckiem, chcielibyśmy po komunii wybrać się na jakąś pielgrzymkę, na wyjazd w góry, gdziekolwiek. Ten wyjazd kosztuje. I jeśli możecie, dołóżcie się do tego. Bardzo konkretna bardzo konkretne wsparcie dla rodziców, którzy przeważnie są młodzi.
Którzy dzięki temu mogą spędzić czas.
I chodzi o ten czas.
Z dzieckiem, tak.
Prezentem czas, tak. Czas i poświęcenie
tej uwagi. Ale tak, wracając jeszcze do tej uroczystości. Czyli jest prostota, jest pewien spokój. A sama komunia.
Właśnie, to jest też bardzo ważne. Bez żadnych prób, po prostu umawiamy się na to, że podchodi najpierw jedna rodzina.
Znaczy kolejność można ustalić.
Kolejność tylko ustalamy, tak, że najpierw ta ławeczka, później druga, trzecia. Wychodzi z ławki jedno dziecko z rodzicami, rodzice trzymają dziecko za ręce.
Tylko tu mówię, trzymają za ręce, nie w sensie, że uciekające dziecko,
nie,
tylko żeby dodać takie
ciepło. Dziecko jest pomiędzy nami. Tak. Klękamy i jest udzielona komunia święta do dziecku
i rodzicom.
Nawet jeżeli są jakieś przeszkody, to zawsze ojcowie mówią, żeby po prostu dać sygnał. Wtedy błogosławieństwo rodzic otrzymuje. To jest takie bardzo ważne, żeby razem z dzieckiem wyjść. I dopiero gdy ta rodzina odchodzi i oddaliła się do ławki, wychodzi druga. Nie robimy żadnych kolejek. Nigdzie się nie spieszymy. To jest tak ważny moment, to jest tak niesamowity. No i wszyscy się modlimy. Także nie wiem, co powiedzieć. No jest to po prostu...
Bo z jednej strony z tego, co opowiadasz, to jest oryginalność tego rozwiązania polega w jego prostocie. Bo tak naprawdę, jakby tak opowiedzieć, na czym to polega, to wymieniasz elementy, które upraszczają, jakby pomagają skupić się najważniejszym, do takiej prostej, jasnej symboliki, a jednocześnie do dużo pokoju i tym, co ewentualnie warto by może zadbać, to o jakiś spokojny śpiew, który jakby w tym rytmie tego spotkania pomaga modlić się i przeżywać to.
Ja bym jeszcze dodała coś takiego. Ta uroczystość jest zwieńczeniem tego całego roku. I żeby była ta jedność z tym rokiem.
Spójność, tak.
Spójność. Ja na przykład bardzo lubiłam rozłożyć to koło liturgiczne z kilkoma symbolami na tym kołu liturgicznym pod ołtarzem. Bo wtedy dzieci, które regularnie, co miesiąc wokół tego koła liturgicznego na spotkaniach się spotykały i tam odnajdywały się, w którym są miejscu i przeżywały ten cały rok. One mają jakby taką to jest kontynuacja, to jest ten moment, w którym teraz jesteśmy zjednoczeni wszyscy. Dla bardzo wielu z nas te symbole mają bardzo ważną rolę. Też drugim takim elementem, który dla mnie też był bardzo zawsze ważny i wiem, że dzieci bardzo to lubiły, dzieci, które prowadziły takie księgi, czy też to w formie segregatorów, takie księgi przygotowań do komunii, w których wklejały różne rzeczy, które się działy w czasie spotkań, w którym wklejały na przykład listy od swoich najbliższych. Myśmy sugerowali, zawsze zachęcali, żeby rodzice poprosili chrzestnych czy dziadków. Słuchajcie, to jest taki ważny rok, przygotowujemy nasze dzieci. Jakbyście mogli, bo czasami trzeba podpowiedzieć zwyczajnie, napisać list do swojego dziecka. I nasza własna Helenka ma takie listy powklejane w tej księdze. To są bardzo ważne pamiątki. I te księgi właśnie tego roku przygotowań dzieci przynoszą i kładą pod ołtarzem. I one po prostu siedząc w tych ławkach, one widzą, to jest ta księga, to jest ten cały mój rok. No i potem jest ta uczta, ta radość wspólna razem.
Tak, a później wychodzimy przed Kościół, jest tak jak zawsze, jak zwykle. Wszyscy się cieszą, rozmawiają ze sobą, prawda? I taka
ogromna radość. Także rzeczywiście ani nikomu nie brakuje tych prezentów. I im bardziej postaramy się to wyciszyć i wcześniej...
Tak. I co jest ciekawe, tak jakby z punktu widzenia, bo Tola, jesteś czasami w wirze tego wszystkiego, jak mamy tu u siebie komunię, to patrząc tak z boku i znając trochę tych rodzin, znajomych i przyjaciół, których często się przywijają, to można podkreślić, że, że to jest taki moment, kiedy ci zdarza się, no, nie, może nie zawsze jest taki happy end, ale nie widziałem sytuacji, która nie byłaby happy endem. Nawet najbardziej nieprzekonani mówią wow. To jakby wow, nie, że to jest jakiś, fajerwerk, tylko faktycznie, że warte to było tego spokoju i tego typu przeżycia, taka uroczystość, bo też nie ma, bo też Ola, co warto podkreślić, nie ma tych dziesiątków pożegnań, kwiatów, aż tak, znaczy kwiaty są, ale chodzi o to, że na przykład te ozdoby ołtarza nie są tak jakby, na tym się nie skupiamy aż tak mocno.
Na naszą miarę, na ile możemy się zrzucić.
A jeżeli już są podziękowania, to te podziękowania są proste i żadnych wierszyków i bardziej od serca, lepsze jedno zdanie, które dziecko samo wypowie, czy rodzic, niż takie recytowanki. Jakby to wszystko chyba, prawda, Ola, dąży do tego, żeby to było takie bardzo jakby naturalne i ciepłe
na przykład,
i serca.
Dodam jeszcze dwie rzeczy. Jedna, bo to co ty mówisz, ta rola rodzica, jaka jest ważna. My z ojcem Przemkiem mieliśmy bardzo mocne przekonanie zawsze, Marcin, pamiętasz, że czytania czytają rodzice. To nie są występy dzieci. W czasie komunii dziecko i tak już ma tyle przeżyć, że jeszcze dodatkowo dokładanie jemu czytania, a to nawet nie chodzi o to. Chodzi o to, że one odbierają niesamowite świadectwo wiary. Rodzice czytają. Rodzice są tymi, na których ja patrzę. Modlitwy wiernych często robiliśmy tak, że spontanicznie każda rodzinka jedną miała intencję dać i tak, ale to nie jest moment na żadne występy. Ja mam zdolnego synka i on teraz będzie śpiewał psalm. Nie, to rodzic zaśpiewa psalm. Tak. I jeszcze chciałam jeszcze dodać właśnie, że przeważnie ta uroczystość pierwszej komunii jest takim bardzo mocnym życiem, również w barankach, ale wiele osób mówi, że ta barankowa spowiedź, to co my kontynuujemy, my mamy teraz, jak wspólnie rozwijamy baranki z rzeszą nowych ludzi prowadzących, to my ciągle stawiamy sobie pytanie, co dalej po barankach. Jednym z takich ważniejszych momentów kontynuacji baranków, przygotowań barankowych jest barankowa, my to tak nazywamy, barankowa spowiedź. Raz w miesiącu już w bardzo wielu miejscach w Polsce można przyjechać na spowiedź barankową. I tu chciałam to powiedzieć, że nasza Helenka, gdy w tym pierwszym roku ona przygotowań przystępowała do komunii, jeszcze nie nazywaliśmy się barankami wtedy, i my tak pięknie chcieliśmy, żeby tak powoli, tak spokojnie, tak podchodzić, tak jak opisałam. Nasza Hela się wyrwała i za nią wyrwały się wszystkie inne dzieci. I ja nie mogłam opanować, bo wszystkie dzieci chciały wszystkie już być do spowiedzi. I stąd ja już w kolejnych latach zawsze instruowałam rodziców wcześniej, że pamiętajcie, żeby trzymać je. Po prostu ona tak wybiła do spowiedzi, przeżycie spowiedzi. I potem była komunia święta w sobotę Helenki i pamiętam jej pytanie, czy już jutro w niedzielę mogę iść znowu do spowiedzi? Pamiętam, jak o końcu Przemko mówiliśmy. Po prostu, no kto z nas przeżywa tak spowiedź, że chce już iść do spowiedzi? I ta spowiedź barankowa, to nawet jak ktoś nie jest w barankach i słyszycie o takiej spowiedzi, to zachęcamy, zapraszamy, bo dla dzieci, dla nas jest mocna.
Ola, chciałem ci podziękować za to namalowanie jeszcze raz tych dwóch dni albo tych dwóch wydarzeń, które są tak bliziutko siebie, to znaczy sakramentu pojednania i pierwszej komunii. No i mam nadzieję, że jakby ta rozmowa, bardziej twoja opowieść, tak ubierze w taki plastyczny sposób to, o czym często rozmawiamy, o jakichś takich zasadach, procesach, w jaki sposób to robić, i pomoże nam dotknąć tej istoty, a czasami jakby tak na spokojnie ją przeżyć.
I zapraszamy, bo jest teraz dokładnie czas, kiedy się kończy nasz barankowy rok. Na naszej stronie baranków jest spis nowo powstających grup. Będzie ich pewnie też przeszło 40 w różnych zakątkach Polski. Można tam wejść, można sobie poczytać troszkę o programie. Kilka takich filmików króciutkich, pięknych jest nagranych. I po prostu się zapisać do danej grupy.
Fakt, że podcast może być wysłuchany także i w grudniu, prawda?
Ale grupa barankowa może zacząć się nawet i w grudniu, czy w styczniu. My zawsze mówimy, że nikt nie powiedział, że komunia musi być wiosną.
Tak, ale generalnie
kiedy się zawiązuje, to jest
najbardziej jakby. I kończą się zapisy na nowe. Także Ola, dziękuję za tą rozmowę. W ogóle zapraszamy do wysłuchiwania i czytania pozostałych treści związanych z barankami, bo mamy i podcasty, które po prostu mówią, jak po prostu one działają, rozmowy z rodzicami, którzy w tym biorą udział, a także tekstami, które są na ten temat pisane. i w podcastach, i na naszym portalu Edukacja Można Inaczej. Zapraszamy do korzystania z tego portalu. Zapraszamy, no znowu, tak jak na początku, żebyście po wysłuchaniu naszego podcastu też tam oceniali, kliknęli, tam zareagowali jakoś, tak.
Podobno.
I to szerzy się wtedy wieść o dobrych rzeczach. Olu, bardzo Ci dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Ola
i Marcin
Sawicy.